Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O harmonii wiary i rozumu mówił Benedykt XVI w środowej katechezie. Polaków wezwał do modlitwy za kapłanów. Magazyn rozpocznie relacja z audiencji. Następnie z księdzem Piotrem Krakowiakiem będę rozmawiać o więźniach w hospicjach, czyli programie resocjalizacyjnym, który został uznany za najlepszy w Europie. Na zakończenie zaś we franciszkańskim cyklu przyjrzymy się Bernardynom. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam do pozostania z nami.
Kontynuując katechezę o wielkich postaciach chrześcijańskiego średniowiecza, Benedykt XVI mówił dziś o Hugonie i Ryszardzie spod paryskiego opactwa świętego Wiktora. Są oni, jak stwierdził, wybitnymi świadkami harmonii, jaka istnieje między wiarą i rozumem. Żyli pragnieniem poznania prawdy, doceniając przy tym również świeckie dziedziny nauki. U swych uczniów rozbudzali zdrową ciekawość intelektualną. Dzięki ich działalności w opactwie świętego Wiktora dokonywała się synteza dwóch nurtów średniowiecznej teologii – monastycznej skoncentrowanej na medytacji Słowa Bożego oraz scholastycznej, kładącej nacisk na dociekania intelektualne.
Hugon i Ryszard to wybitni przedstawiciele teologii monastycznej, nauczyciele XII-wiecznej szkoły opactwa świętego Wiktora pod Paryżem. Hugona nazywano drugim świętym Augustynem. Otwarty na różne dyscypliny wiedzy oraz poszukiwanie relacji wiary i rozumu, wydał encyklopedyczne opracowanie Kompendium Nauk Świeckich i Teologii pod tytułem Didaskalion. To najbardziej wszechstronny autor wczesnej scholastyki. Zalecał interpretację Biblii, akcentując jej sens historyczno-literalny, alegoryczny i moralny. Uczniem i następcą Hugona był Ryszard, przeor opactwa świętego Wiktora. W swoich dziełach kładł nacisk na studium Pisma Świętego i jego alegoryczną interpretację. Zachęcał do pielęgnowania i rozwijania cnót, dzięki którym można dojść do kontemplacji Boga.
W auli Pawła VI nie zabrakło też pielgrzymów z Polski.
Pragnę przypomnieć dzisiaj dwa istotne wydarzenia roku liturgicznego, który się kończy. Zakończony rok świętego Pawła oraz trwający rok kapłański. Niech one pomogą wam pełni zrozumieć tajemnicę Kościoła, jego cieje misję ewangelizacyjną, polecając wasze modlitwy, intencje Kościoła, a zwłaszcza kapłanów, wam tu obecnym i waszym bliskim serca błogosławień.
Gość magazynu, ksiądz Piotr Krakowiak, krajowy duszpasterz hospicjów.
Ruch hospicyjny w Polsce coraz bardziej, możemy powiedzieć, wchodzi w krwiobieg polskiego społeczeństwa, między innymi dzięki akcji bardzo popularnej Hospicjum to też życie. Ale ruch hospicyjny nie mógłby działać, gdyby nie wolontariusze.
To prawda, to siła napędzająca cały nasz ruch, to jest w pewien sposób taka duchowa moc, którą czerpią i profesjonaliści, lekarze. Mamy teraz specjalistów w medycynie paliatywnej, pielęgniarki, specjalistki w opiece paliatywnej, psychologów, psychoonkologów, duszpasterzy. Natomiast dla mnie takim najlepszym dowodem na to, że ośrodek opieki paliatywno-hospicyjnej działa i rozumie swoją misję, jest właśnie to, kiedy przy tych profesjonalistach są też wolontariusze. Stąd ten program, który prowadzimy już trzeci rok, Lubię Pomagać, wydaje się być takim bardzo ważnym i bardzo potrzebnym tematem, żeby profesjonalizacja tego działu medycyny nie sprawiła, że my się staniemy kolejną specjalnością medyczną, która zapomni o swoich wyjątkowych korzeniach, o tym, że jesteśmy w pewien sposób taką siłą integrującą różne grupy, czyli właśnie medycynę, Kościół z duchowością, z religijnością, również inne kościoły, jeśli ktoś jest z innego wyznania, hospicjum jest bardzo ekumeniczne. Nie nawracamy naszych chorych. Dla wszystkich jest szacunek u kresu życia, dla ich drogi życia. A z trzeciej strony właśnie wolontariat, czyli ludzie, którzy poświęcają swój czas. W tym roku szczególnie zachęcamy wolontariuszy z grupy 50+.
Bo czyli młodzi emeryci.
Liczymy na to, że obok entuzjazmu młodzieży będzie też doświadczenie, mądrość i stałość wolontariuszy dorosłych i starszych. Mamy wśród wolontariuszy emerytowanych nauczycieli, pracowników różnych profesji. Mamy emerytowanych lekarzy, pielęgniarki, ale nie tylko ci, którzy mają takie przygotowanie do pracy z ludźmi, są u nas zapraszani. Kierowcy mogą świetnie być kierowcami również w naszych zespołach hospicyjnych. Ludzie, którzy potrafią robić różne rzeczy artystyczne, ale też takie majsterkowicze. Porządkują czy naprawiają łóżka, czy różny sprzęt, który służy potem w hospicjach wyjazdowych. Dla każdego, kto chce pomóc, znajdzie się miejsce. W hospicjum, ale oczywiście mówimy o hospicjach, ale jeśli nie ma w najbliższym otoczeniu hospicjum, może dom pomocy społecznej potrzebuje wolontariusza. Może lokalny szpital czy centrum Caritasu potrzebuje takiej pomocy. Mówiąc o hospicjach, nie chcemy się też ograniczać, tylko myślę, że ten wolontariat powinien się stać takim zaraźliwym sposobem na życie osoby dorosłej i starszej, które będzie wtedy mniej narażone na narzekanie, bo strzyka w kościach, albo boli, albo dokucza. Czy nie jest tak, i tak często mówią mi wolontariusze, że nawet jak są w grupie 60, a nawet 70+, kiedy idą ze swoimi już może dolegliwościami do ciężko chorych w hospicjach, mówią, ojej, jak ja się dobrze czuję. Widzę mojego rówieśnika, który jest bardzo ciężko chory.
Zmienia się perspektywa.
Tak, i być może też sens własnego życia, ale też tej służby daje zupełnie nowego smaku w życiu. Jak widzę uśmiechniętych wolontariuszy z tej grupy, którzy mówią, proszę księdza, dziękuję, bo ja tu odnalazłem moje nowe powołanie. Ja odnalazłem szczęście w moim życiu. Ja znalazłam nowy sens, po co żyć. No to jest wielka frajda.
Do wolontariatu zaprosiliście także więźniów.
To jest taka trochę prowokacyjna forma wolontariatu, która niekiedy bardzo szeroko otwiera oczy wielu moim rozmówcom, z którymi mówię o wolontariacie hospicyjnym. To prawda, od 6 lat ponad w hospicjum w Gdańsku, gdzie pracuję, mamy wolontariuszy z zakładu karnego. To jest zakład karny półotwarty i otwarty, czyli to są w pewien sposób już wyselekcjonowani skazani, którzy, mówiąc w takiej terminologii, dobrze rokują, czyli chcą, żeby zmiana w ich życiu i ten pobyt w więzieniu zakończył się rzeczywistą resocjalizacją. To jest oczywiście współpraca z pedagogami, psychologami w zakładzie karnym, również z kapelanem. To jest pewien proces, na którego końcu ci skazani mają przywilej. I to jest przywilej pracować w zespole hospicyjnym. Na początku pracują przy takich pracach porządkowych, organizacyjnych, w kuchni. Przyglądamy się im. I dopiero spośród tej grupy, to zawsze u nas jest około 8-10 skazanych, wybieramy tych, którzy naszym zdaniem będą się nadawać do współpracy i pielęgnacji chorych. Tych wybranych pytamy, jeśli się zgodzą, to następnym krokiem jest przeszkolenie ich w takim zawodzie czy w specjalności opiekuna medycznego, takiego pomocnika pielęgniarki. I wtedy ci skazani idą do chorych, opiekują się nimi i do tej pory przez 6 lat z bardzo dobrymi rezultatami tą opieką pomagają, odciążając nasz zespół, zmniejszając koszty tej opieki, ale też poprawiając jakość życia chorych i sami też zdobywając nowe kwalifikacje. Powiem jeszcze dodatkowo, że dla nich atutem jest to, że najczęściej wychodzą wcześniej na wolność, bo mają bardzo dobre sprawowanie, ale też wychowawcy zauważają ich zmiany i często mają pierwszy zawód w nowym życiu. Bo jak się okazuje, nie jest tylko problemem to, że się siedzi. Jest też problemem, co jak się skończy siedzieć. Nikt nie chce do pracy przyjąć. Nikt nie chce zaufać. Kiedy dostają taki list, że ktoś przez ostatni rok czy półtora pracował w hospicjum, że dobrze się opiekował, że zauważane są zmiany i pozytywne postawy, to być może dla wielu jest paszport do nowego życia. I teraz ten program, który u nas od 6 lat prowadziliśmy w Gdańsku, w ubiegłym roku został przez wspólne działanie z Centralnym Zarządem Służb Więziennych i Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadzony w 15 ośrodkach paliatywno-hospicyjnych w Polsce i 15 zakładach karnych. Program został dobrze przyjęty. W większości z tych zakładów jest dalej prowadzony po skończeniu tego programu za pieniądze Unii Europejskiej i Rada Europy w Strasburgu nagrodziła ten program i inne programy dotyczące resocjalizacji przez pracę z ciężko chorymi w hospicjach czy w domach opieki społecznej prestiżową nagrodą kryształowej wagi, najlepszego programu resocjalizacyjnego w Europie. Myślę, że za mało o tym usłyszeliśmy w naszym kraju, że to właśnie polski program wygrał z projektami resocjalizacyjnymi z Niemiec, z Danii, gdzie te kraje mają na pewno większe budżety na te projekty, większe doświadczenia, ale nasza właśnie myśl dotycząca tego, że skazani mogą pomagać, pomagają również niepełnosprawnym, pomagają osobom starszym w domach pomocy, ale jak usłyszałem, to właśnie w Ministerstwie Sprawiedliwości głównie ten aspekt pomocy w hospicjach został dostrzeżony jako innowacyjny, jako odważny, jako też rzeczywiście zmieniający postawę, bo warto sobie wyobrazić, jeśli ktoś siedzi przy łóżku umierającej osoby, z którą się wcześniej zaprzyjaźnił, nawet jeśli jest skazany i odbywa karę za coś złego, co zrobił w życiu, to ta sytuacja granic życia nie może go zostawić obojętnym. Zmienia. I chyba to jest bardzo ważne w tym aspekcie, że również więźniowie mogą zostać wolontariuszami.
Mówił ksiądz Piotr Krakowiak, krajowy duszpasterz hospicjów. Bernardyn, franciszkanin, a może kapucyn. Jak wyglądają, czym się zajmują, jak kształtowała się historia ich wspólnot. W cyklu audycji Rafała Łącznego z racji 800-lecia zatwierdzenia reguły świętego Franciszka w najbliższych odcinkach nieco bliżej przyjrzymy się poszczególnym wspólnotom. Dziś zakon braci mniejszych.
Do 1517 roku możemy mówić o jednej gałęzi zakonu franciszkańskiego, przynajmniej jeśli o rodzinę męską chodzi. Po tej dacie w historii mamy już do czynienia z dwiema wspólnotami – zakonem braci mniejszych i zakonem braci mniejszych konwentualnych. W Polsce, przynajmniej w prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, o zakonnikach mówi się Bernardyni. Jak wyjaśnia ojciec Zefiryn Mazur, nazwa pojawiła się ze względu na krakowski kościół i klasztor pod wezwaniem świętego Bernardyna ze Sieny.
Jest to nazwa zwyczajowa. Otóż jesteśmy zakonem braci mniejszych, ale ze względu na uwarunkowania, w jakich nasz zakon znalazł się na ziemiach polskich, a więc gdy przybył m.in. do Krakowa, Wrocławia, Poznania święty Jan Kapistran, misjonarz włoski właśnie z zakonu braci mniejszych, przemierzając ziemię Europy, na polskiej ziemi zaproszony m.in. przez kardynała Olesińskiego, tu w Krakowie głosząc kazania na rynku, sprawił, że wielu młodych ludzi zafascynowanych osobą i duchowością świętego Franciszka podobnie chciało żyć jak święty Jan Kapistran, który dał wskazania. I oczywiście nie zatrzymał tychże młodych ludzi, którzy zaczęli się zgłaszać do zakonu, ale poprosił o pomoc m.in. ówczesnego ordynariusza diecezji kardynała Olesnickiego i on się przyczynił do tego, że w tym miejscu, gdzie jesteśmy, dał teren pod budowę kościoła i klasztoru i tak od 1453 roku zakon braci mniejszych został niejako przeniesiony na polskie ziemię. I wówczas tenże kościół, klasztor, nazwany pod wezwaniem świętego Bernardyna ze Sieny, stał się taką kolebką życia franciszkańskiego w Krakowie i na okolice. Wielu wiernych, którzy zaczęło przychodzić do nowo powstałego kościoła, klasztoru, kontaktując się z zakonnikami, zaczęło nazywać nie bracia od świętego Franciszka, ale od świętego Bernardyna. W końcu nazwa zwyczajowa bracia Bernardyni. I tak ta nazwa popularna, powiedzmy sobie szczerze, weszła tak głęboko w historię nie tylko życia franciszkańskiego na ziemiach Polski, ale naszej ojczyzny. Bo w historię, sztukę, budownictwo zaczęto nazywać również place, ulice od Bernardynów. Plac Bernardyński, ulica Bernardyńska. I właściwie do dzisiaj tak pozostało.
Jak wygląda bernardyński habit?
Wyobraźmy sobie, że zakonnik zakonu braci mniejszych ma tunikę przepasany białym paskiem, na którym są trzy węzły jako znak złożonych trzech ślubów rad ewangelicznych, a więc ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. I jest tak zwany kaptur, który zakłada się przez szyję z małym kapturkiem, który można nawet nałożyć na głowę, a więc jest habit składający się z dwóch części o kolorze brązowym, niezależnie jakim odcieniu. W Polsce franciszkanie pojawili się już w 1236 roku we Wrocławiu, a rok później w Krakowie. Członkowie wspólnoty obserwanckiej, która dziś nazywana jest po prostu Zakonem Braci Mniejszych, jak słyszeliśmy, obecni są w naszym kraju od połowy XV wieku. Na przestrzeni wieków nie zabrakło wśród bernardynów postaci wyjątkowych.
W dzieje polskiego narodu wpisało się bardzo wielu naszych współbraci. Wśród tych najbardziej znanych, rozciągniętych w historii postaci to niewątpliwie święty Jan z Dukli, współbrat z naszej bernardyńskiej prowincji, święty Szymon z Lipnicy, którego doczesne szczątki spoczywają w tym kościele, gdzie jesteśmy przy Wawelu, błogosławiony Władysław z Gielniowa, patron Warszawy, błogosławiony Anastazy Pankiewicz, męczennik Dachau, sługa Boży Rafał z Proszowic i wiele innych świetlanych postaci, które może mniej są znane, ale przyczyniły się do rozwoju życia zarówno tego religijnego, duchowego, ale też wpisały się w życie polskiego narodu.
Zakonnicy, podobnie jak cały kraj, mocno doświadczyli zarówno rozbiorów, jak i wojen. Warto tylko wspomnieć, że po II wojnie światowej, wskutek przesunięcia wschodnich granic Polski, prowincja utraciła wszystkie klasztory i placówki duszpasterskie położone na terytorium ukraińskim. Było ich aż 20.
Zakon braci mniejszych był blisko ludzi, był blisko spraw, którymi żyli Polacy. Te zawieruchy narodowe, rozbiory przyczyniły się do tego, że były kasaty klasztorów, były prześladowania braci. Wielu nawet zginęło za imię Chrystusa, za wiarę, za to, że stanęli po stronie ciemiężonych, po stronie wykorzystywanych.
Zakon braci mniejszych na świecie liczy ponad 16 tysięcy członków. W Polsce funkcjonuje 5 prowincji, a bracia posiadają 27 placówek. Przy 21 z nich funkcjonują parafie. W zakonie ponad 1300 osób to Polacy.
Mamy ośrodki, na terenie których jest szpital, jest więzienie. Wówczas jest to siłą rzeczy, że tam się angażujemy. Bardzo wielu braci posługuje jako katecheci w danych ośrodkach duszpasterskich. Zajmujemy się również ubogimi, chorymi, niepełnosprawnymi. Jest kilka wspólnot, które powstały na przestrzeni choćby ostatnich lat, choćby wspólnota świętego Franciszka dla osób niepełnosprawnych fizycznie, umysłowo, choćby w Kalwarii Zebrzydowskiej, oratorium świętego Antoniego w Piotrkowie, gdzie zajmują się współbracia dziećmi, młodzieżą, które mają trudne sytuacje materialne, ale też i rodzinne i skupiają się wokół naszego ośrodka. Zajmują się bracia również i to jest też główny nasz charyzmat, posługą duszpasterską, jak posługa w dużych sanktuariach, w Sanktuarium Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Leżańsku, w Skępem, w Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Alverni, czy świętego Antoniego w Radecznicy, świętego Jana z Dukli w Dukli. Posługują bracia przez działalność duszpasterską, rekolekcyjną, misyjną, zarówno w Polsce, jak i w wielu ośrodkach, także za granicą. I to dosłownie nie tylko na misjach, ale w Europie, choćby mamy kilka placówek, za które jesteśmy my sami już odpowiedzialni, w Niemczech, we Włoszech, w Belgii, także dalej w Ameryce, dokładnie w Argentynie. Kilkunastu współbraci posługuje na misjach w Kongo od 70. lat minionego wieku, od kilku lat w Ugandzie, w Tajlandii. Jeśli chodzi o działalność na terenie naszej ojczyzny, to niewątpliwie jest ona, tak jak wspomniałem, uwarunkowana ze względu na to, w jakich miejscach dana placówka funkcjonuje, żyje.
Do zakonu braci mniejszych należą zarówno kapłani, jak i bracia zakonni. Na mocy ślubów, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa bracia są całkowicie równi co do praw i obowiązków zakonnych, z wyjątkiem tych, które wypływają ze święceń. Można się spodziewać, że nie zabraknie naśladowców świętego Franciszka, którzy chcieliby wstąpić do zakonu braci mniejszych. Każdego roku bowiem do klasztornej furty w poszczególnych prowincjach puka kilku lub nawet kilkunastu kandydatów.
Za tydzień powiemy o historii i dniu dzisiejszym braci mniejszych konwentualnych. A dziś dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.